Czy pamiętamy nasze ślubowania? Pierwsze dwie części tajemnicy fatimskiej dotyczą wizji piekła i kultu niepokalanego serca Maryi. Przypomnijmy jednak słowa wypowiedziane przez Maryję do dzieci bezpośrednio po ukazaniu im owej przerażającej wizji piekła. Piękna pani wówczas powiedziała:
Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych. Nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą umęczeni. Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć. Wiele narodów zostanie zniszczonych. Na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju.
Jesienią 1940 roku siostra Łucja napisała do Ojca Świętego Piusa XII.
Pisze Ojcze Święty, aby ponowić prośbę, która dotarła do Ciebie już kilkakrotnie. Prośba ta, Ojcze Święty, pochodzi od naszego Pana i naszej dobrej Matki w niebie. W 1929 roku Najświętsza Maryja Panna prosiła o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu, obiecując powstrzymać przez to rozszerzanie się jej błędów i doprowadzić do jej nawrócenia. W otrzymanych kilku wewnętrznych przekazach nasz Pan nie przestawał nalegać na spełnienie tej prośby. Ostatnio obiecał skrócić czas cierpień, którym postanowił ukarać narody za ich zbrodnie, dopuszczając wojnę i głód i różne prześladowania świętego Kościoła i waszej świątobliwości. Jeśli poświęcicie świat niepokalanemu sercu Maryi z wyraźnym wspomnieniem Rosji i polecicie, aby wszyscy biskupi świata uczynili to samo w jedności z waszą świątobliwością.
Ojciec Święty Pius XII, jako pierwszy z papieży, odpowiedział na tę prośbę fatimskiej wizjonerki, ale nie uczynił tego w łączności ze wszystkimi biskupami świata oraz nie wymienił wprost Rosji w dokonanym akcie poświęcenia. Przypomnijmy kilka zdań z papieskiego zawierzenia świata niepokalanemu sercu Maryi, jakie miało miejsce 31 października 1942 roku. Ludziom oddzielonym od nas przez błędy czy schizmę, a przede wszystkim tym, którzy okazują szczególne nabożeństwo do Ciebie i w których krajach nie ma domu, gdzie nie czczono by Twej świętej ikony, choć obecnie może ukrytej i przechowywanej w oczekiwaniu na lepsze dni, użycz pokoju i przyprowadź ich z powrotem do jednej owczarni Chrystusa, kierowanej przez prawdziwego pasterza. Obdarz święty Kościół Boga pełnym pokojem i wolnością. Powstrzymaj falę nowego pogaństwa i materializmu. Umocnij w sercach wierzących umiłowanie czystości, praktykowanie chrześcijańskiego życia i gorliwość apostolską, by mogła wzrastać liczba sług Bożych i pomnażały się ich zasługi. Papieskie słowa pełne troski o losy świata i całkowitego zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi świadczą o tym, iż Ojciec Święty uznał prośbę Matki Bożej oraz podjął próbę jej zadośćuczynienia. Papież bardzo poważnie potraktował wezwanie Matki Bożej i jej ostrzeżenia. Jest to wielki znak dla nas i dla naszych czasów, wypełnionych dyskusjami o ważności fatimskiego orędzia, a także świadomością o konieczności odpowiedzi na wezwania Matki Bożej przez ludzi wierzących.
Nawiązując do tego aktu, biskupi polscy pragnęli pójść tą samą drogą. I tak ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński w liście pasterskim z dnia 8 września 1946 roku zwracał uwagę na głębokie korzenie tego aktu. Oto kilka myśli. Dzieje narodu otwiera Polska pieśnią maryjną. Z pomroku wieków wyłaniają się długie zastępy rycerstwa polskiego, które wyrąbuje nowe drogi cywilizacji chrześcijańskiej, a z serc ich rwie się hymn Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. Ogarnieni ramionami Krzyża Chrystusowego, z jego wyżyn usłyszeliśmy: oto Matka Twoja, bez wahania, jak umiłowany uczeń mistrza, przyjęliśmy od tej chwili Maryję w swój dom. Zrozumieliśmy, że w dzieje narodu wkracza nowa, niezwykła moc, łaski pełna, przez którą znaleźliśmy łaskę u Pana. Czyż można ogarnąć ogrom szczęścia tych zaślubin narodu z Maryją? A skądże mnie to, że Matka Pana mego przyszła do mnie? W pokornej wdzięczności otworzyły się na dźwięk imienia Maryi wszystkie polskie serca. Odtąd zostaliśmy narodem wybranym Boga Rodzicy. Czyż nie warto w dniu tak wielkim sięgnąć myślą wstecz? Warto zobaczyć, jak bardzo uroczystość oddania serca narodu, sercu Maryi, wyrasta z naszych dziejów.
Król Jan Kazimierz, będąc w Prudniku na Śląsku Opolskim,
tam, gdzie 300 lat później był więziony prymas Stefan Wyszyński,
napisał list do Ojca Świętego Aleksandra VII z błaganiem o pomoc. Odpowiedź brzmiała: dlaczego zwracasz się o pomoc do mnie, a nie zwracasz się do tej, która sama chciała być waszą królową? Papież odwoływał się w tym miejscu do objawień ojca Mancinellego. Po tym liście król zrozumiał, że jedyną osobą, która może mu pomóc, jest Maryja, królowa Polski. Podjął więc wewnętrzne postanowienie, że gdy tylko jakikolwiek skrawek Polski będzie wolny, on tam przybędzie i dokona ślubów z ogłoszeniem publicznym, że Matka Boża jest królową Polski. Wkrótce też opatrzność Boża dała królowi okazję spełnienia przyrzeczenia. W marcu 1656 roku Szwedzi właściwie bez powodu wycofali się ze Lwowa. Król Jan Kazimierz bezzwłocznie udał się do tego miasta w towarzystwie dwóch chorągwi husarskich i w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej 1 kwietnia 1656 roku złożył obiecane śluby i koronował wizerunek Matki Bożej, ogłaszając ją królową Polski. Od tej chwili losy wojny się odwróciły. Szwedzi zaczęli ponosić klęski. A jak to było z ojcem Mancinellim?
Ojciec Giulio Mancinelli, jezuita, żył w Neapolu na przełomie XVI i XVII wieku. Odznaczał się on niezwykłą świętością życia, wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Troską o dusze w czyśćcu cierpiące oraz nabożeństwem do świętych naszych rodaków, Stanisława Kostki i biskupa Stanisława. W swoich modlitwach usilnie prosił Niepokalaną, by mu objawiła, jaki jeszcze tytuł chciałaby mieć w litanii loretańskiej. 14 sierpnia 1608 roku ojciec Mancinelli po wieczornych modlitwach wyjrzał przez okno w kierunku morza i zobaczył zbliżającą się w wielkim majestacie postać Matki Bożej z Dzieciątkiem. U jej stóp klęczał piękny młodzieniec w aureoli i jezuickim habicie, Stanisław Kostka. Na ten widok ojciec Mancinelli zawołał: królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Na co Matka Boża odpowiedziała: dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam. ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. Po tych słowach ojciec Giulio zakrzyknął: Królowo Polski w niebo wzięta, módl się za Polskę! I wybrał się do Polski pieszo, by ujrzeć Królestwo Maryi. Gdy 8 maja 1610 roku przybył do Krakowa, pierwsze kroki skierował do katedry wawelskiej. W czasie odprawiania mszy świętej za pomyślność naszego królestwa ukazała mu się ponownie Maryja w olśniewającym majestacie i powiedziała te słowa: Ja jestem królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja ci będę zawsze, tak jak teraz, miłościwą. W uroczystość wniebowzięcia Maryi w 1628 roku Kraków ozdobił iglicę wieży kościoła mariackiego pozłacaną koroną. W ten sposób, jako pierwszy, dał zewnętrzny wyraz wierze w królowanie Maryi nad polskim narodem.
I dlatego w tekście ślubów Jana Kazimierza słyszymy: Wielka Boga człowieka matko, najświętsza dziewico, ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem syna twojego, króla królów, a pana mojego i twoim miłosierdziem król, do najświętszych stóp twoich przypadłszy, ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, tobie i twojemu synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku tobie rozszerzać będę.
A w oficjalnej informacji Konferencji Episkopatu Polski z 1946 roku czytamy: Nie postąpilibyśmy zgodnie z duchem naszych dziejów, ani z ciążącym na nas długiem wdzięczności, gdybyśmy na progu nowych czasów nie odnowili przymierza Polski z jej niebieską królową, dla której naród ma odwieczną, serdeczną i rodzinną cześć. Po szwedzkim potopie ślubował jej nową i gorącą służbę król Jan Kazimierz. Teraz sam naród i kraj cały poświęca się uroczystym aktem Matce Najświętszej i jej niepokalanemu sercu, obierając ją znowu za patronkę swoją i państwa oraz oddając w jej szczególną opiekę Kościół i przyszłość Rzeczypospolitej. Przywiązujemy wielką wagę do uroczystego oddania się narodu niepokalanej dziewicy, o ile akt ten dokonany zostanie z wiarą i uzupełniony będzie czynem.
Wyobraźmy sobie, Jasna Góra, 8 września 1946 roku, milion ludzi skupionych tłumnie, tłoczno i ciasno, jeden tuż przy drugim, na jednym placu, głowa przy głowie, morze głów ludzkich, było razem ponad milion. Był to więc milion ludzi, milion Polaków i Polek, które nie ulękły się niewygód i morderczych warunków podróży koleją, wozami, zatłoczonymi ciężarowymi samochodami i piechotą z najodleglejszych okolic całej Polski. Był to milion serc pałających miłością do Matki Bożej, milion dusz oddanych Panu Bogu, milion mózgów zatroskanych myślą o losach ojczyzny i szukających u swojej matki i królowej pociechy, ratunku i mocy wiary w nadejście dnia, w którym zapanuje na świecie sprawiedliwość i pokój i miłość i prawda i dobro i piękno. Taki milion ma swoją własną wymowę i swój własny ciężar gatunkowy. Wartość takiego miliona nie da się ani obliczyć, ani wymierzyć, ani nawet sobie uzmysłowić. I kto na własne oczy oglądał ów milion dusz nieśmiertelnych, ten nigdy tego zapomnieć nie może.
Ślubowania narodowe 1946 roku bezpośredni i świadkowie uznali za wydarzenia epokowe, przełomowe. Ale również towarzyszyła tym wydarzeniom świadomość, że cała Polska będzie musiała je wypełnić. Końcowe słowa poświęcenia brzmią: Władna świata królowo, spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowały życie swoje. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.
Podobnego aktu dokonały wszystkie wspólnoty zakonne. Akt poświęcenia się wspólnot zakonnych Niepokalanemu Sercu Maryi, Jasna Góra, 19 sierpnia 1946 roku. Łącząc modlitwy z ofiarami, wspomagać będziemy biednych grzeszników, których los takim smutkiem przepełnia Twoje niepokalane macierzyńskie serce. Pragniemy wynagradzać Ci wszystkie zniewagi i rany doznane z winy naszej i naszych braci. Aby pocieszyć Twoje niepokalane serce, spełniać będziemy Jego życzenia, poświęcając pierwsze soboty miesiąca czci Twego niepokalanego serca przez nabożeństwo według Twoich wskazówek. Kochać będziemy tak drogi Ci różaniec święty.
Biskupi zdawali sobie sprawę z faktu, że ten doniosły akt nie może być czymś jednorazowym, że należy nim żyć i nieustannie go odnawiać. Szczególne zaangażowanie w tej sprawie wykazał biskup Stefan Wyszyński, który wystosował do swych diecezjan osobne rozporządzenie, nakazując, aby odtąd w każdą rocznicę tych uroczystości odbywało się w świątyniach parafialnych i katedralnej odnowienie aktu ofiarowania. Niebo nas ocaliło, przyjęło nasze ślubowanie i czeka na ich wypełnienie. Te słowa poświęcenia wskrzesiły Polskę, zatem nie można o nich zapomnieć. Te słowa muszą wrócić i ożyć na nowo i zapalić nas w trudzie wypełniania złożonych ślubowań.
Tak uważał ksiądz Leon Cieślak, pallotyn, bliski współpracownik prymasa Chlonda i członek zespołu przygotowującego uroczystości poświęcenia. Pisał on w swej broszurce pod tytułem Ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. W przeżyciach społecznych jesteśmy często skłonni zadowolić się tylko uczuciowo przeżywaną stroną zewnętrzną, wzniosłymi przemówieniami, uroczystymi obchodami, mało zwracając uwagi na treść. Wracamy do życia bez większej zmiany wewnętrznej. Tak więc nie dziwi nas, że ostatnia wojna, choć tak okropna i długa, nie zmieniła usposobienia ogółu, choć zmieniła najwidoczniej ocenę skali wartości. Wyrazem tego jest powszechne zrozumienie dla wartości najwyższych, religijnych i związane z tym te wszystkie olbrzymie manifestacje katolickie. Lecz nie łudźmy się, to jeszcze nie przemiana duchowa narodu. Teraz pora na wielki trud wychowawczy, który nas może zmienić wewnętrznie.
Dziś nie możemy zapomnieć o słowach Piusa XII z 1954 roku. Po długiej tedy i dojrzałej rozwadze, mocą apostolskiej naszej władzy, ustanawiamy święto Królowej Maryi, które ma być obchodzone w całym świecie w dniu 31 maja. Dziś 22 sierpnia. Nakazujemy również, aby tegoż dnia ponawiano poświęcenie się rodzaju ludzkiego niepokalanemu sercu Maryi. W nim bowiem leży nadzieja nadejścia lepszego wieku, triumfu wiary i chrześcijańskiego pokoju.
Również powinniśmy pamiętać o słowach Pawła VI z 1967 roku. Wzywam wszystkich synów Kościoła, aby osobiście ponowili to poświęcenie się niepokalanemu sercu Matki Kościoła, aby też stwierdzając ten wspaniały znak pobożności całym swym postępowaniem, starali się coraz doskonalej wypełniać wolę Bożą, naśladować ze czcią Królową Niebios i służyć jej w duchu synowskim. Głęboko w pamięci musi nam się wyryć dzień 25 marca 1984 roku, kiedy to w Rzymie Jan Paweł II dokonał poświęcenia Kościoła i świata niepokalanemu sercu Maryi.
Siostra Łucja wówczas napisała: poświęcenie to zostało publicznie dokonane przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie przed wizerunkiem naszej Pani czczonym w kaplicy objawień w Fatimie, który Ojciec Święty, po tym jak napisał do wszystkich biskupów świata, aby zjednoczyli się z jego świątobliwością w tym akcie konsekracji, jakiego zamierzał dokonać, celowo nakazał sprowadzić do Rzymu ten wizerunek, aby wyraźnie zaznaczyć, że konsekracja, jakiej zamierzał dokonać przed tym wizerunkiem, była spełnieniem prośby naszej Pani w Fatimie.
Jeszcze brzmią w naszych uszach słowa, które nie tak dawno rozległy się we Fatimie z ust Ojca Świętego Benedykta XVI. Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie, i to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy pyta: czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany, i jako błaganie o nawrócenie grzeszników? Oby te 7 lat, które dzielą nas od stulecia objawień, przyspieszyło zapowiadany triumf niepokalanego serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej.
Te słowa pozostają do dziś aktualne. Wielka nowenna fatimska, która zrodziła się w papieskim sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, jest dla nas wezwaniem, byśmy podjęli na nowo to wielkie dziedzictwo i zobowiązania, a tym samym przyczynili się do tego, by niepokalane serce odmieniło świat. Modlitwa zawierzenia nowenny.
Przyjmij, o Matko Boga i Matko moja, tę wielką fatimską nowennę, jaką odprawiam ku Twojej czci i chwale Trójcy Świętej niegasnącej światłości. Tego boskiego blasku potrzebują moje stopy, gdy idę przez świat, pełen niepokoju i często zagubiony. Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze. Prowadź do Twego Syna, zaprowadź do portu zbawienia. Módl się za mną, grzesznym, teraz i w godzinę mojej śmierci. Amen.